Czytanie z Księgi Proroka Ezechiela. Anioł poprowadził mnie ku bramie, która skierowana jest na wschód. I oto chwała Boga Izraela przyszła od wschodu. A głos Jego był jak szum wielu wód, a ziemia jaśniała od Jego chwały. Było to widzenie równe temu, które oglądałem wtedy, gdy przyszedłem, by zniszczyć miasto. Widzenie równe temu, które oglądałem nad rzeką Kebar i upadłem na twarz. A chwała Pana weszła do świątyni przed bramą, która skierowana była ku wschodowi. Wtedy uniósł mnie duch i zaniósł mnie do wewnętrznego dziedzińca. A oto świątynia pełna była chwały Pana. I usłyszałem, jak ktoś mówił do mnie od strony świątyni, podczas gdy ów mąż stał jeszcze przy mnie. Rzekł do mnie: Synu człowieczy, to jest miejsce tronu mojego, miejsce podstawy dla mych stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraelitów. Oto słowo Boże.
Tematem tego fragmentu z Księgi Proroka Izajasza jest powrót chwały Bożej do świątyni. Przed zburzeniem świątyni jerozolimskiej przez pogan, prorok Ezechiel widział, jak Bóg opuścił tę świątynię, ponieważ w gruncie rzeczy nie tylko on tam był czczony, ale on był czczony na równi z innymi bożkami, czyli z demonem. Wtedy Bóg odchodzi, że odczuł, że go już nie ma w świątyni. W związku z tym to jest tylko taka atrapa, arcydzieło ludzkich rąk, ale tam Boga nie ma, odszedł. Świątynia została zburzona. Więc dlaczego świątyni nie ma? Co ma na myśli prorok Ezechiel, że chwała Boża, czyli Bóg, wrócił do świątyni? A przecież świątyni nie ma w Jerozolimie. Wrócił w momencie, kiedy po zburzeniu świątyni wreszcie słowo Boga, głoszone przez Ezechiela, stało się słowem prawdziwym, jedynie prawdziwym. Nie głosem fałszywych proroków. Kiedy już zaczyna rodzić się święta reszta z tych, których wiara dotychczasowa została całkowicie unicestwiona przez ten obraz Doliny Pełnej Kości i zaczęła się rodzić na skutek przepowiadania kateches proroka Ezechiela żywa świątynia. Więc znowu pytanie, gdzie wróciła chwała Boża? Co ma na myśli prorok? To jest bardzo ważne. Myślę, że zaglądaliście kiedyś do Księgi Proroka Ezechiela. Od 40 rozdziału jest przedziwny tekst. Prorok Ezechiel mówi, że 14 lat po zburzeniu prawdziwej świątyni i miasta został w objawieniu wzięty na wysoką górę i na tej wysokiej górze zobaczył, zostało mu objawione budowa nowej przyszłej świątyni. I jest przez wiele rozdziałów opis bardzo nudny wymiarów nowej świątyni, że ta ściana miała tyle, ta ściana tyle. Czy pamiętacie coś takiego z proroka Ezechiela? Ewentualnie koniecznie sobie to zobaczcie. Żeby zrozumieć ten nudny opis, ale bardzo staranny opis budowy nowej świątyni i podane dokładne wymiary, to trzeba zajrzeć na koniec tego opisu nowej świątyni. Rozdział 47 i on już bywa czytany w lekcjonarzach, że spod prawej strony świątyni, spod progu prawej strony świątyni wypływa woda życia. Woda życia w trzech etapach. Najpierw ta woda sięga do kostek, później do kolan, wreszcie do bioder, a później jest tak głęboka, że nikt nie jest w stanie przejść. I ona płynie w kierunku biowym, a więc płynie na pustynię i płynie też poprzez Morze Martwe. Tam, gdzie ta woda wpłynie, Morze Martwe się staje uzdrowione i pojawiają się ryby. Morze Martwe jest likwidowane, pustynia zaczyna tętnić życiem. A jak z kolei znamy końcówkę, opis nieba, to właśnie ten fragment jest, tym fragmentem jest referowane dzieło Ducha Świętego w niebie, całą wieczność. Przepłynie rzeka, a my zbawieni jesteśmy niczym drzewa po obu stronach i rodzimy owoce. Spod prawej strony świątyni, to jest klucz. Człowiek serce ma po lewej stronie, ale Jezus był przebity z prawej strony. I przebite te, Jezus miłosierny wyprowadza dla nas wody życia, te dwa promienie, promienie miłosierdzia przebitej z prawej strony świątyni. Czyli to jest klucz do tego, byśmy wiedzieli, że rozdział 40 proroka Izajasza cały czas mówi o tym, że dopiero Chrystus zmartwychwstały z człowieka zrealizuje idealną świątynię dla Boga Ojca. Tylko dopiero Chrystus zmartwychwstały. I z tych ran Jezusa Chrystusa w tym wypadku chodzi o serce, spod prawej strony świątyni będzie wypływało życie, które będzie uzdrawiać świat. To jest po pierwsze bardzo ważna informacja, ponieważ w tych interpretacjach biblijnych nie znalazłem tego, bo sobie bibliści jakoś to tego nie skojarzyli, że to jest taki swoisty, jak gdyby matematyczny obraz Chrystusa zmartwychwstałego, że świątynią prawdziwą jest Chrystus. Wczoraj mówiłem, czy przedwczoraj raczej mówiłem o tym, że świątynia zbudowana przez Salomona nie zdała egzaminu. Także została unicestwiona, ponieważ był kult, ale jednostronny, tylko ofiary, a nie było tam Słowa Bożego. Dlatego w niewoli babilońskiej nie było kultu, ale tylko kult polegał na odbiorze Słowa Bożego, na zainteresowaniu się Słowem Bożym. I tam się narodziła liturgia Słowa Bożego w niewoli babilońskiej. Że jeżeli chcecie czcić Boga, to zacznijcie od zjadania Słowa Bożego. W nim jest życie. Znowu nam obecnie w naszych świątyniach podupadło Słowo Boże. Nieznane, nieszczytane. Nie przypisuje się właściwej uwagi Słowo Boga. Chrześcijanie nieznajomość Pisma Świętego uważają za stan normalny, bo widzą, że księża też nie znają. Zostawiają to biblistom, uczelniom. Znowu zasłużyliśmy na stan, który mówi o tym, że te świątynie, które mamy, które pieścimy, w której jest tylko Eucharystia, a tak byli jak przekazywane Słowo Boże, no niestety zasługują na powtórkę świątyni Salomona. Ufamy, że będą oszczędzone, ale nie będą to świątynie przeakcentowane, te na zewnątrz. Mam problem, lecę do Pana Jezusa, do Kościoła. Zamiast mam problem, zwracam się do Chrystusa w moim wnętrzu i trwam w nim. Bo jednak w epoce Ducha Świętego Duch Święty się upomni o to, żebyśmy wiedzieli, że my jesteśmy tymi świątyniami, które Bóg Ojciec zbudował, stwarzając człowieka. Że Bóg jest w nas. Jeśli Jezus wszedł w tajemnicę Baranka Bożego, to tylko po to, żeby zaistniała chwała zmartwychwstania. I żeby ta chwała zmartwychwstania obecniała się w nas. I żeby Bóg był w nas. Żeby ludzie spotykali się z sobą, spotykali się niejako z Bogiem. Wróciła chwała do świątyni. Jest to zapowiedź, że właśnie w niewoli babilońskiej będą zapowiedziane cztery Ewangelie. Zbawienie w Jezusie Chrystusie i w Chrystusie jako Baranku Bożym który gładzi grzechy świata, do niego wróci chwała Boża w tym, co zmartwychwstanie. Przyszła ze wschodu, bo Bóg w symbolice biblijnej przychodzi od wschodu, bo tam wstaje słońce. A Bóg chce, żebyśmy znali symbolikę Boga jako słońca, ponieważ słońce jest dobrem nieuwarunkowanym wartością ludzi żyjących na tej ziemi. Daje życie dobrym i złym, jak Jezus to później powie w kazaniu na górze. A głos Jego był jak głos wielu wód. Tu chodzi, w tym wyrażeniu chodzi o Pismo Święte, że Chrystus zmartwychwstały wróci jako głos wielu wód życia, ponieważ wszystkie księgi Starego Testamentu zostaną już zrealizowane, spełnione. Wnet będą napisane Ewangelii. Czyli, że nie ma Boga bez znajomości Pisma Świętego. Bez znajomości Pisma Świętego. I to jest ten, jak gdyby znowu, dramat, który my powielamy ze Starego Testamentu. A już w pierwszej przypowieści Jezus powiedział, to jest dzieło szatana. Szatan jest najbardziej zainteresowany w życiu chrześcijan Pismem Świętym, żeby mu wykraść czas, zainteresowanie Pismem Świętym. Nie ma też tego właściwej propozycji rozumienia w świątyniach. To w związku z pierwszym czytaniem.
Na ziemi naszej Bóg zamieszkał. Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg. Oto głasza pokój ludowi i świętym stoi. Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Jego boją. I chwała zamieszka w naszej ziemi. Łaska i wierność spotkają się ze sobą, ucałują się w sprawiedliwości i pokój. Wierność ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Pan sam obdarza szczęściem, a nasza ziemia wyda swój owoc. Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, a śladami Jego kroków zbawienie. Alleluja, alleluja, alleluja. Jeden jest Ojciec nasz w niebie i jeden jest nasz Nauczyciel Chrystus.
Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówię bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą wielkie ciężary, nie do uniesienia. Kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie, wydłużają frędrze u płaszczów, lubią zaszczytne miejsca na ucztach, pierwsze miejsca w synagogach. Chcą, aby ich pozdrawiano na rynku i żeby ludzie nazywali ich rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie też również, żeby was nazywano mistrzami. bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony. Kto się poniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Dwa momenty są ważne w tym fragmencie. Jest to oczywiście jak gdyby już końcówka Ewangelii Mateusza. Jezus podsumowuje swoje różnice, swoje zastrzeżenia do tych, którzy mieli przygotować Izraela podobstwa Abrahama na spotkanie z Mesjaszem. Mówi prawdę. To, co Mojżesz zostawił, zwłaszcza w Księdze Powtórzonego Prawa, było niespełnione, zlekceważone. Te filakterie i frędźle płaszczów, filakterie wiecie, co to, takie między oczami, takie maleńkie kufereczki, tam były cytaty, rzeczywiście, które później Pan Jezus cytował, mówiąc, że to jest streszczenie sedna, przymierza, filakterie, frędźle płaszczów. To było wszystko nakazane w prawie mojżeszowym. I filakterie, zresztą też się nakładało na rękę, żeby nosili to na ręce, między oczyma nosili. Chodziło o jedno. Pamiętaj, żeby człowiek pamiętał, że jest w przymierzu i co robi, będzie robił, niech wie, że jest w przymierzu, że to Bóg ma przez jego rękę czynić. Jeżeli między oczami, niech patrzy na wszystko Bogiem, przymierzem z Bogiem. Największy kłopot, jakiego ja doświadczam i widzę, inni doświadczają, to jest to, że my nie pamiętamy, że jesteśmy w przymierzu, my już w nowym przymierzu, na śmierć i życie z Jezusem, że On zmartwychwstał po to, żeby być w nas i jest w nas. To my nie pamiętamy o tym. Jak przestajemy pamiętać, to zaczynamy być niewierni. A więc to polecenie od Boga, że uczcie się pamięci, pamiętajcie, zresztą słowa konsekracji wina też, to czyńcie na moją pamiątkę, pamiętajcie, że to już ja w was żyję. Arcyważne, arcyważne, też dramat jest w niepamięci o tym, że jesteśmy, że Bóg ze swej strony wszystko zrobił, żeby być w naszym życiu. A czytałem taki przekaz, kiedy Pan Jezus mówi, że jak pamiętamy, czyli myślimy o tym, że jesteśmy w przymierzu, to działamy tak jak fotokomórka. Jak się zbliżamy, to otwiera się. Że on od razu przychodzi, jak my pamiętamy, sobie przypominamy. Czy nasza myśl, pamięć działa jak fotokomórka? Jest się uobecnia. Bo jakiś wkład z naszej strony musi być, jakiś trud. Ten trud to jest pamięć. To jest jedna bardzo ważna informacja. I w gruncie rzeczy, jak robię rachunek sumienia przed spowiedzią, to mówię, o, tu nie pamiętałem, głupstwo zrobiłem. I widzę to po tych wszystkich, którzy też się nie spowiadają. I drugi moment, który jest kontynuacją tej wczorajszej naszej rozmowy. A tematem rozmowy było jesteśmy w przymierzu, a przymierze niesie obietnicę i że w sposób nieodpowiadający nam Bóg realizuje tę obietnicę na swój sposób. Dlaczego ludzie mają kłopoty z życiem obietnicą? To właśnie jest w drugiej części pokazane. Wielkie ciężary nie do niesienia. Oczywiście chodzi o to, że przed każdym z nas jest dwojaka droga. Ja dla Boga. Wiązane wielkie ciężary. Z prostoty dekalogu zrobili 613. Ja dla Boga. Ten uczony to dodał, tamten uczony, ja jeszcze gorliwszy, to dodał, tamten jeszcze coś dodał. I tak w nieskończoność dodawali. Ja dla Boga. Jak ja dla Boga jestem na drodze, ja dla Boga, to jest frajda. Ja realizuję swoją dumę, radość, pychę, jadra Bogę, jadra Bogę. I urośnie taka góra, że już nie widzimy tego, co Bóg dla nas, a zbawia tylko to, co Bóg dla nas. A uciekamy w to ja dla Boga, ponieważ co Bóg dla nas, to jest poddane próbie pokory, obietnicy, czekania. I dlatego uczeni w piśmie, faryzeusze przestali być poddani tej katechezie, którą Bóg dał poprzez Mojżesza i zaczęli żyć my dla Boga. I narosło tego tyle, że jak Jezus przyszedł, to nie powiedzieli, a po co ty tu? Co ty tu robisz? Niepotrzebnie. My już tak tyramy dla Boga, że na pewno będziemy zbawieni. Monstrualna pycha była taka, że byli nietykalni, tylko kazali się już czcić. Wydłużali frędzle do kłasów, to frędzle też miały przypominać. Idź ścieżką droga, Boga, przykazań. No. Oczywiście Jezus w rozdziale 10 czy 15, 15 Mateusza powie, stworzyliście sobie własne przykazania, a zlekceważyliście zupełnie przykazania Boże. Karykatura. I to w dalszym ciągu w Kościele pokutuje. My dla Boga, przynajmniej książki, prasę wydajemy. Tyle, każda decyzja swój tygodni czy miesięcy, chyba tygodni, my dla Boga. A wiara ginie, zanika pogaństwo. I ta nowa epoka będzie polegała na tym, że znowu wrócimy, co Bóg dla nas. Bóg dla nas Pismo Święte, znaczy Pismo Święte nie zna. Bo Pismo Święte wymaga pokory. Bo wszystko, co człowiek pisze, to ma jedną warstwę. I ja to od razu tę warstwę czuję. A jak biorę Pismo Święte, to jest studnia. Coś widzę, coś mogę, jedno wiadro wziąć, a tam jeszcze tyle tej wody, nie wyczerpię. No to już ja wolę tę książkę przeczytać. Człowiek nie chce być głupi, chce być mądry. A Pismo Święte niestety uświadamia człowiekowi, że jest wiele mądrości, po które on nie może sięgnąć. Tego nikt nie robi. Tego nikt nie robi. Czyli Bóg dla mnie, wszystko, co Bóg dla mnie, żeby z tego czerpać, to wymaga pokory, posłuszeństwa i czekanie na spełnienie obietnicy. Próba Abrahama dla wszystkich czekających na spełnienie obietnicy, to jest próba pokory. My się raz po raz irytujemy, denerwujemy i dla Boga największą ofiarą to jest duch pokorny, jak pamiętacie. Psalmu 50. Duch skruszony i pokorny, który pokornie czeka. A zatem jest to puenta tego, o czym mówiliśmy wczoraj w związku z tą obietnicą. Czy czekać, czy działać samemu? Czy czekać, czy działać? Ja dla Boga nie chcieliśmy poszaleć dla Boga. Bóg dla mnie. Rozpoczynajcie dzień, co Bóg dla mnie. Kontaktując się z Krzyżem Chwalebnym, z Maryją i prosić Jezusa, wejdź w moje życie, naucz mnie pokory, pokornego oczekiwania. I to jest właśnie posłuszeństwo. Pamiętaj, bo inaczej naprodukujemy rzeczy niepotrzebne. Kościół w tej chwili jest w takim stanie, że nawet sobie nie zdaje sprawy z tego, ile balastu naprodukował. Pamiętam raz jeden z księży wikarych nie powiedział z taką dumą, proszę Ojca, bo nasz ksiądz biskup chce, żeby wszyscy wikarze, wszyscy kapłani w jego decyzji mieli magisteria. Taką dumą ja robię też. Magisterium pracuję, owszem, ale też robię magisterium. Jak wszyscy będą mieli doktoraty, to decyzja będzie święta. I wtedy Bóg przyjdzie przez ostatnich analfabetów i będzie cuda czynił. Znaki wielkie. Zatem ta ostatnia część. Nikogo nie nazywajcie rabi, jeden jest Bogiem nauczyciel. Chrystus, Syn Boży, który przyszedł i wie, kim jest Ojciec, czego wymaga Ojciec. Przynił światło, przynił życie, pokarm. Jak usłyszeliśmy wczoraj, ten pokarm jest przekazywany przez Maryję, ponieważ znowu Maryja jest przeciwieństwem pychy szatana, ideał pokory, uzależnienia, posłuszeństwa Bogu. A Duch Święty, Duch Ojca, Duch Syna, Duch Maryi jest mistrzem nas, poznawania Pisma Świętego. Żeby obcować z Pismem Świętym i mieć potrzebę obcowania z Pismem Świętym, trzeba być bardzo pokornym. Ja muszę Wam powiedzieć, że specjalnie takiej potrzeby w środku nie czuję, ale 40 lat to robię, tylko dlatego, że zostałem powołany, tylko dlatego, że ludzie przyjdą mnie słuchać i dlatego przygotowuję się. Oczywiście otrzymuję światła od nauki i tak dalej. I widzę, że tylko pokorni Bóg daje zrozumienie i też trwanie w czekaniu na spełnienie obietnicy. A zatem brońmy się przed tym, co my dla Boga. Trudno jest to pogodzić. Ja dla Boga umarłem. To tylko zażyłość przeżywania obecności tajemnicy niepokalanego poczęcia, bo w naszych czasach Duch Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego w sposób szczególny przychodzi przez tajemnicę niepokalanego poczęcia, przez Matkę. Przez Matkę wszelę w rodzinę ludzką, wszelę, przez Matkę zainteresuje ostatnią epokę. I wyraźnie Matka Boża w tej ikonie zirytowała. Oczywiście ci ludzie nie wiedzą, że są narzędziami szatana. Nie wiedzą. Ale chodzi o to, że oni są najlepsi. A jeżeli my coś inaczej, to oni nie są już najlepsi. Noście w sobie przebóstwioną Maryję, szczyt pokory i proście ją, Maryjo, naucz mnie Twojej pokory. Ale pokora to nie znaczy przyznawać rację tym, którzy nie mają racji.